Psalm 50. Już zaczynam. I będziemy czytać od wersetu 16. Lecz do niegodziwego Bóg mówi: po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze, skoro nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa? Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go i zadajesz się ze cudzołożnikami. Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy. Siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu. Obmawiasz syna twej matki. To czyniłeś, a ja milczałem. Sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy. Zrozumcie to teraz wy, którzy zapominacie o Bogu, bym was nie rozszarpał, a nie byłoby nikogo, kto by was ocalił. Chciałbym dzisiaj mówić wam o sytuacji światowej. Nie dlatego, że nie wiecie, jak ona wygląda, bo chyba wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja światowa. Jest niezbyt ciekawa, niezbyt pocieszająca. I chociaż politycy obiecują, każdy z nich na pewno, że mają na to wszystko rozwiązanie, nie? Każdy wie, co trzeba zrobić. Każdy wie, czego brakuje, tylko głoszę na niego, twoje problemy się skończą. A my chyba już wiemy, że do tego trzeba podchodzić, że tak powiem, ostrożnie, albo jeszcze sceptycznie, bo już mamy trochę doświadczenia, nie? Wiemy, że chociaż każdy mówi, że wie, czego brakuje, i każdy zna odpowiedź, nadal jest źle i nawet jest coraz gorzej. Więc ten fragment mówi nam, i oczywiście to są słowa Boga. To jest wszystko Słowo Boże. A te akurat słowa są dosłownie Jego słowa. Czyli On mówi tutaj do nas. Bóg do nas przemawia. Miałem wczoraj rozmowę telefoniczną z takim panem, który podobno modli się bardzo dużo. On pracuje w szpitalu, w jakiejś klinice, i on za każdego pacjenta modli się naprawdę dużo i szczerze. I pytam się, czy on czyta Biblię? Nie. Nie czytasz Biblii? Czy ty rozmawiasz z Bogiem, ale jak Bóg ma do ciebie dotrzeć? W jaki sposób ma Bóg do ciebie przemawiać, jeżeli nie czytasz Biblii? Słuchajcie, może modli się, ale czy czytasz Biblię?
Tak.
Ty gadasz i gadasz z Bogiem i nie wiem, narzekasz, prosisz, dziękujesz, chwalę, dobrze, ale czy Bóg do ciebie w ogóle może docierać? I to tylko przez to słowo. I w tym fragmencie chciałbym pokazać wam kondycję ludzką, reakcję niespodziewaną, konkluzję błędną, admonicję, tak się mówi, admonicję poważną i decyzję zalecaną. Dobra? Jeśli nie znacie tego słowa jeszcze, dowiecie się. Jaka jest kondycja ludzka? Czy zauważyliście, że Bóg tutaj mówi do niegodziwego? I tu mówisz, o, przynajmniej nie do mnie, prawda? do sąsiada, do szefa, do szefowej, do łobuza, do polityka, ale nie do mnie. A jednak Pismo Święte mówi, wszyscy zgrzeszyli. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma człowieka czystego, bez grzechu. Bóg mówi do niegodziwego, Bóg mówi do ciebie. Jeszcze jedną rzecz powiem. Czy zauważyłeś, że w tym opisie, kiedy Bóg mówi o tej kondycji ludzkiej, o dziwo nie powiedział, zabijacie, jesteście najgorszymi ludźmi. On mówi tylko takie rzeczy. Na przykład werset 18. Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go i zadajesz się ze cudzołożnikami. On mówi o tym, co pochwalasz i o tym, z kim chodzisz. On nawet nie mówi o tym, że kogo zabiłeś, bo prawdopodobnie wśród nas nie ma żadnej mordercy. Ale Bóg mówi o tym, co pochwalasz. Właśnie. Ale na początku tego fragmentu 16 on mówi, po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierza? Bóg, kiedy mówi do niegodziwego, zaczyna się od tego, że on jest religijny. Czy dziwi się? Czy uważa, że niegodziwi nie są religijni? Słuchaj, wśród niegodziwych, wśród grzeszników jest dużo religijnych. Ja nawet jestem tego zdania, że większość niegodziwych ma jakąś religię. Ty powiesz, że nie żyją według tego, właśnie o to chodzi, ale mają religię, są religijni, praktykują coś, w coś wierzą. Noszą jakiś krzyżyk, albo raz na roku są w kościele, jak brat Jurek dzisiaj mówił, że obchodzą różne święta. Czyli mają jakąś pobożność. Apostoł Paweł mówi coś takiego w drugim liście do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, werset 1. Jaka jest sytuacja, jaka jest kondycja ludzka? A to wiedz, 2 Tymoteusz 3:1, a to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Kiedy czytałem to wiele lat temu, myślałem, o, chyba to te czasy. Minęły, nie wiem, 30 lat, 40 lat. I teraz mówię, o, chyba teraz to są te czasy. Czy może być gorzej? No niestety. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, nie dotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. I Bóg mówi, po co ogłaszasz moje prawa? I masz na ustach moje przymierze. Kto nie zna Ojcze Nasz? Kto nie zna przynajmniej główną część dekalogu? Jezus powiedział, ten lud czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. Do niegodziwych Bóg mówi, po co ta religijność, jeśli nie zmienia serca. Mające pozór pobożności, ale wyrzekłszy się i mocy. Czyli jest religijność, są pozory religijności, pobożności, ale efektów nie ma. Jaka jest kondycja ludzka? Jest religijna, ale jest też uparta. Zobacz nasz tekst, Psalm 50, werset 17. Skoro nienawidzisz karności, czy próbowałeś kiedyś zwrócić komuś uwagę za jakiś grzech poważny? Na przykład ktoś, kto twierdzi, że jest wierzącym człowiekiem, a non-stop przeklina. Non-stop mówi o Boże. Non-stop mówi wulgarnie. Zazwyczaj, tam. Każdy to robi, nie? Albo nawet mogą być źli. A co? Ty jesteś święty? Jesteś bez grzechu? Zobacz. Nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa. Mówisz im o tym, co mówi Bóg i mają to gdzieś. No dobra, ale to jest księga tylko, to jest tylko, wiesz, to jest ta sama księga, którą cytują, kiedy mówią Dekalog, kiedy mówią Ojcze Nasz, kiedy jedno kościoła, ale kiedy mówisz im konkretnie o czymś konkretnym w Biblii, to są słowa napisane przez ludzi, przez człowieka, nie wiadomo, czy to prawda, czy nie. Halo? No to po co chodzi do kościoła? No jest dziwne, prawda? Czyli kondycja ludzka jest taka, że ludzkość jest uparta. Uparta. Nie chce, żeby ktoś im upominał. I to opisuje każdego z nas w naszym stanie naturalnym. Nie lubimy. Nie lubimy, kiedy żona zwraca nam uwagę, kiedy mąż zwraca nam uwagę, kiedy sąsiad, kiedy szef, kiedy szefowa, ktokolwiek, ciężko znany z kogoś, który mówi, wiesz co, masz rację, nie powinienem tak się zachowywać. Bo człowiek jest uparty. I gardzi Słowem Bożym. Gardzi. Nie tylko nie czyta, ale kiedy słucha, gardzi. Przywiązuje więcej uwagi do filmów i do piosenek i do różnych niepotrzebnych rzeczy, ale kiedy ktoś mówi im o tym, co mówi Pismo Święte, gardzą. Gardzimy. Jaka jest kondycja ludzka? On mówi tutaj, jak mówiłem wcześniej, że widzi złodzieja i pochwala go. Człowiek pochwala zło. Czasami być może dlatego, że kiedy pochwalamy zło, to nasze zło wygląda nie tak źle, prawda? Ja nie potępiam tamtego, to on nie może mnie potępić, nie? Ja ciebie nie potępiam, to ty mi też nie potępisz. Pochwala zło. Chyba wszyscy już wiecie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w tym momencie. Nie wiem, czy jest lepiej, bo ja nie oglądam zbyt dużo teraz wiadomości. Ale widzieliście chyba te wszystkie wydarzenia. I czy dziwi wam to, a może nie wiecie, ile osób pochwala to wszystko, nie? Nie chodzi o to, że nie wolno protestować. Ale protestować i dewastować, i zniszczyć, i rozpalać, i zabijać, to są dwie różne rzeczy. A ludzie pochwalają to w imieniu wolności, w imieniu protestowania. Widzisz złodzieja i pochwalasz go? Nieważne, czy on atakuje twoją partię, czy drugą partię. Jeżeli on robi źle, to robi źle, prawda? I człowiek niestety nie jest zbyt obiektywny, prawda? Ciężko znaleźć obiektywnych ludzi. Nie wiem, czy tylko teraz, ale mam wrażenie, że jest coraz ciężej znaleźć obiektywnych ludzi. Jeśli jest obiektywny i zobaczy złodzieja, Czy on jest w kościele? Czy on jest na ulicy? Czy on jest politykiem? Czy on jest twoim szefem? Powiesz, że to złodziej. Chyba, że jesteś tak, jak Jezus, Bóg tutaj mówi, jesteś w takiej kondycji, że pochwalasz zło czasami. Co mówi jeszcze w naszym tekście, werset 18, zadaje się ze cudzołożnikami, czyli jeszcze pochwala, nie ma problemu dla niego, dla człowieka, żeby chodzić, żeby pochwalać, żeby zadawać się z takimi ludźmi. I coraz więcej widzimy, jak ludzie pochwalają haniebne rzeczy. Jakie to są parady homoseksualistów. Chwalić, że to jest dobra rzecz. Jeżeli pytasz, czy człowiek ma wolność robić, co chce, to nie oznacza, że ma wolność popełnić haniebny czyn. Jeśli nauczysz naszych dzieci, że to jest w porządku, bo u Boga nie jest to w porządku. Bóg powiedział, że to jest obrzydliwość. Obrzydliwość. Może masz inną opinię, ale Bóg nazywa to obrzydliwością. W naszych czasach widzimy, że taka jest sytuacja ludzka. Im dłużej żyjemy, tym bardziej widzimy, że jesteśmy mniejszością. Prawda? To nie wszystko. On mówi w wersecie 19. Pozwalasz swym ustom źle mówić. Pozwalasz swym ustom źle mówić. Czy wiesz, co to znaczy? Ty panujesz nad swoim językiem. Pozwalasz! O! Nie chciało mi się. Kłamiesz. Pozwalasz swym ustom źle mówić. O! Nie chciałem tego powiedzieć. Kłamiesz. Chciałeś. I moglibyśmy mówić godzinami na temat języka, prawda? Kłamstwo, przekleństwa, wulgaryzmy, takie dwuznaczne znaczenia, takie nie do końca źle, ale nigdy nie do końca czyste. Taka jest kondycja ludzka według Boga. Pijaństwo. Pochwalasz? Bagatelizujesz? Bóg nie. Mowa nieczysta. Mówi, twój język gnuje podstępy. Oszukujesz. Kłamiesz. Swoim językiem oszukujesz kogoś. Bóg mówi do nas, do tych, on nie mówi do mordeców teraz. On nie mówi do tych chuliganów. On mówi do nas, którzy pozwalamy swym ustom źle mówić. On mówi do ciebie. Ale następna rzecz jest bardziej zaskakująca według mnie. To jest werset 21. Mogę mówić więcej o tym języku, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. Jeśli mówimy o omawianiach, o tych plotkach, to jest temat na całą godzinę, prawda? Plotki w pracy, plotki w domu, plotki na ulicy, plotki wszędzie. Ale zobacz werset 21. To czyniłeś, to co mówiłem, to czyniłeś, a ja milczałem. Reakcja niespodziewana. Ile razy ty sam mówiłeś sobie, czemu Bóg nic nie robi? Okradli mnie, kłamali o mnie, robili źle, oszukali mnie i Bóg nic nie robi. Bóg milczy, nie reaguje. I Bóg się zgadza nawet, mówi, to uczyniłeś, a ja milczałem. Dziwne, nie? Że Bóg nie reaguje. Powinien reagować natychmiast. Przecież mam takich sąsiadów, mam takiego szefa, mam takiego wroga, czemu Bóg? I powinniśmy natychmiast przypomnieć sobie, to jeśli Bóg jest cierpliwy dla nich, może będzie też dla nas cierpliwy. Że Bóg nie reaguje natychmiast, kiedy ty robisz to samo. Zobaczmy kilka fragmentów. Psalm 73. Psalm 73. Od pierwszego wersetu. Doprawdy Bóg jest dobry dla Izraela, dla tych, którzy są czystego serca, ale moje nogi niemalże potknęły, moje kroki omalże nie zachwiały. Bo zazdrościłem głupcom, widząc pomyślność niegodziwych. Nie mają bowiem więzów aż do śmierci, ale w całości zostaje ich siła. Nie doznają trudu ludzkiego ani cierpień jak inni ludzie. Bóg milczy czasami i czasami nam się nie podoba. Twierdzimy, że nie, najwyższy czas, żeby Bóg coś zrobił. I słyszę to każdego dnia prawie. Ludzie przechodzą i od razu, a, XXI wiek, a jeszcze wierzycie w Boga, czemu Bóg nie zrobił porządku? Bóg milczy. I czasami nie rozumiemy tego. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Trzy, cztery. A może od trzeciego. Drugi list Piotra, trzy, trzy. Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości. Zapamiętaj te ostatnie cztery słowa. Według swoich własnych pożądliwości. I będą mówili, co z obietnicą Jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Wszystko jest tak samo, gdyby był Bóg, to zrobiłby porządek. Osądziłby tych złych ludzi, osądziłby tego łobuza, osądziłby tego mojego wroga, nie przeczytał. Bóg na pewno coś by zrobił. Ale nie ma reakcji. On milczy. I siedzą. Bóg milczy. I tak naprawdę Bóg może milczeć. On nie musi mówić do ciebie niczego. On jest Bogiem. Czy pozwala, żeby swoje dzieci mówiły ci, tato, mów coś już. Halo, ja nie pozwalam. A człowiek do Boga, Panie Boże, coś mów, rób coś, już przestań milczeć, już reaguj. Bóg nie musi. I nawet nie musi coś powiedzieć, żebyś wiedział, że coś jest nie tak. Bóg bez mówienia dał ci od urodzenia sumienie. I ty wiesz. Dlatego, kiedy ktoś mówi coś brzydkiego, od razu mówią, przepraszam, że ja źle się wyrażam. Nie? Przepraszam za brzydkie słowa. A czemu mówisz tak? Jeśli masz wolność i nie ma Boga, to mów jak chcesz. Ale sumienie gryzie. I nie daje spokoju. I Bóg nie musi powiedzieć, ej ty, mówiłeś źle. Twoje sumienie mówi ci. Bóg może milczeć i nadal czujesz się winny. Mówiłem ostatnio, 2 tygodnie temu, o tym, że nie ma wymówek. Pamiętacie? Nie ma żadnych wymówek. Jest tyle świadectw o tym, jak człowiek zasługuje na potępienie, że Bóg nie musi mówić więcej. Rzymian 1, list do Rzymian, 1 rozdział. List do Rzymian 1, werset 28. 1:28. A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. To jest przerażające. Bo czasami ludzie mają taki bardzo głupi argument. No to skoro Bóg pozwala, wolno. Czyli skoro miałem zdolność wziąć do ręki broń i do kogoś strzelałem i on umarł, jest w porządku, bo Bóg na to pozwolił, miałem taką zdolność, wszystko jest w porządku. Słuchaj, kiedy Bóg milczy, zastanów się, czy nie dlatego, że Bóg już ma dość. I mówi, już. Bóg jest w stanie mówić. On może przyjść tu i mówić do nas wszystkich, jak On chce. I On zazwyczaj, On syłał proroków, kaznodziei, apostołów, syłał ludzi. Do Izraela syłał mnóstwo. Ale nadszedł moment, kiedy Bóg powiedział, już, już, będę milczał. I będą w niewoli. I nie będzie nikogo. Po prostu będą w niewoli. Kiedy Bóg milczy, to nie oznacza, że daje swoją pieczątkę, wszystko w porządku. Kiedy Bóg milczy, czasami, a tutaj jest napisane, czasami wydaje Bóg takich ludzi na pastwę wypaczonego umysłu i zabiera wszelkie ograniczenia i mówi, rób co chcesz. Ale przestań nazywać się pod moim imieniem. Rób co chcesz, ale nie myśl, że nie będzie sądu, że nie będzie kary, że nie myśl, że ja nie patrzę. Chociaż Bóg milczy, On cały czas widzi. I o to chodzi. Trzecia rzecz w tym fragmencie, Psalm 50. Może jeszcze bardziej nawet zaskakujący. Psalm 50. Mamy kondycję ludzką, mamy reakcję niespodziewaną, a tutaj w wersecie 21 mamy konkluzję błędną. To czyniłeś, a ja milczałem, sądziłeś, że jestem do ciebie podobny. Sądziłeś. Myślałeś. Wydawało ci się. Słyszysz to od ludzi czasami? Mi się wydaje, że Bóg, kiedy ktoś mówi ci tak, mi się wydaje, że Bóg, uważaj. Bo oznacza, że on albo nie czytał Biblii, albo gardzi Biblią i ma to gdzieś i ma swoją opinię o Bogu. Sądzę, że Bóg zrobi tak. Sądzę, że... Bóg mówi tak. Ja milczałem, a ty sądziłeś, że ja jestem do ciebie podobny. I to jest wielki błąd człowieka. Sądziłeś. Myślałeś. Dobrze jest myśleć, ale lepiej jest myśleć po Bożemu. Poznać myśli Boga. Jak Bóg sądzi, jak Bóg myśli, jak Bóg decyduje, jakie są Jego postanowienia, nie opinie. Bóg nie ma żadnych opinii. Bóg ma postanowienia. Bóg ma wolę. Bóg ma zasady, ale On nie ma żadnych opinii. Nie wydaje mu się, że człowiek jest grzeszny. On wie, że jest. Nie wydaje mu się, że nie powinieneś postępować źle. On powie wyraźnie, jak masz postępować. Sądziłeś. I w wielu sprawach człowiek sądzi, że Bóg jest podobny do siebie. Na przykład do Niego. Do siebie, do Niego. Nie wiem. Ale chyba rozumiecie. W jakich sprawach człowiek sądzi, że Bóg jest podobny do człowieka. Na przykład, że jest mu obojętny. Bo czasami, kiedy ty milczysz, dlatego, że jesteś obojętny. Nie reagujesz, bo nie masz zdania. I to jest mądra rzecz czasami, nie? Kiedy nie masz zdania, milcz, nie mów nic. Ale kiedy Bóg milczy, to nie dlatego, że jest obojętny. Cała Biblia jest pełna Jego postanowień, Jego sądów, Jego zasad, Jego woli. I wiemy, jak Bóg myśli. I nie jest obojętny. Nie jest obojętny w sprawach, które według ciebie są nieważne. Wychowanie dzieci może, jak pracujesz, jak się zwracasz do żony, do męża, do dzieci, jak mówisz, jak myślisz, nie jest obojętny. Bóg nie kłamie. Kiedy powiedział, że nadchodzi sąd, to nie kłamstwo. A ty sądziłeś, może, że Bóg jest podobny do tego świętego Mikołaja. Nie? On mówi, bądź grzeczny, bo jeżeli nie, nie będzie prezentów. Prawdopodobnie nie było dla nikogo z was nigdy tak, że na ten dzień nie było prezentów z powodu złego zachowania. Być może z powodu braku finansów. A nie dlatego, że mama kupiła coś, byłeś niegrzeczny i nie dała ci niczego. Jeśli tak, to brawo dla twojej mamy. Zazwyczaj dziecko dostaje wszystko. I ma taką opinię o Bogu, tak samo, gdyby mówił, bądź dobry, bo jeżeli nie, będzie sąd. Tak, ale wiemy, jak to jest. Bóg nie kłamie. On osądzi każdego. Bóg nie... Posłuchaj wyraźnie, bo to jest dla mnie ciężko. Bóg nie uniewinni winnego. Czyli Bóg nie powie, wiesz co, mam dzisiaj dobry humor, po prostu wybaczam wszystko. Dzisiaj obudziłem się w dobrym humorze, będzie dobrze. Nie, Bóg jest sprawiedliwy. I On wymaga sprawiedliwości. Tak jak Ty wymagasz, kiedy Ty jesteś w sądzie i sprawa dotyczy Twojej krzywdy. Wymagasz sprawiedliwości. Bóg jest zawsze sprawiedliwy. Bóg nie ma względu na osobę. Pismo Święte mówi wyraźnie. Bóg u Niego nie ma względu na osobę. A Bóg wie, że ja kocham Go. Bóg wie, że jestem miły. Bóg wie, że jestem, nie wiem, wykształcony albo niewykształcony, albo biedny, albo bogaty. Nie, na Niego to nie robi wrażenia żadnego. U Niego nie ma względu na osobę. Tak jak ten obraz, ten potoczny obraz sprawiedliwości, nie? Ślepa, nie? Nieważne skąd jesteś, kogo znasz, nieważne ile masz kasy, nie ma, i nie masz kasy, sprawiedliwość jest zawsze słuszna. U Boga tak jest. U Niego nie ma względu na osobę. A człowiek sądzi, że Bóg jest podobny do człowieka. Co jeszcze? W Nim nie ma żadnej ciemności. Bóg jest światłością, mówi Biblia. Bóg jest światłością, a w Nim nie ma żadnej ciemności. Wyobraź sobie, żadna ciemność. W niebie nie ma ciemności. U Boga nie ma żadnych ciemności. Pismo Święte mówi, że dla Niego noc świeci jak dzień. Nie ma gdzie się ukryć. Wszystko jest jasne. Wszystko wyjdzie na jaw. I nie tylko. U Niego nie ma żadnej ciemności. On jest całkowicie czysty. Jest pewne błędne rozumowanie co do, jak to się mówi, człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Bóg stał się człowiekiem. To jest coś cudownego. Czemu Bóg by chciał przyjść tutaj i mieszkać wśród nas, wśród grzeszników w takim ciele, wiedząc co Go spotka, to cud. Ale jest błędne rozumowanie, bo wiele osób ma takie przekonanie, taką opinię, że Jezus to jest o, taki facet. Z Nim mógłbym usiąść przy piwie, moglibyśmy tutaj żartować, takie wiesz, nie do końca czyste dowcipy, moglibyśmy sobie żartować o wszystkim i On rozumie moją słabość i nie będzie potępiał. U Niego nie ma żadnej ciemności. Mam na myśli, że Bóg nie śmieje się z grzechu. Dla Niego to nie jest zabawne. I wiem, czasami to, co widzimy, albo zabawia, albo rozśmiesza nas. Widzimy, jak pijak chodzi, nie? I niektórzy z nas bez myślenia możemy się śmiać z Niego. Jakby to jest po prostu zabawa. Bóg nie śmieje się z tego. Kiedy Bóg słyszy wulgarny dowcip, Bóg nie śmieje się jak my. Kiedy Bóg słucha tego, co jest mówione w pracy, te wszystkie brzydkie słowa, porównania, dowcipy, anegdoty. Bo nie, o, fajnie, fajnie, daj jeszcze jedno. Nie, Bóg nie śmieje się z tego. Głupi się śmieje z grzechu, ale Bóg nie. Bóg jest podobny do ciebie i do mnie. Chociaż był człowiekiem, on nie reagował na grzech tak jak ty i ja zbyt często reagujemy. Albo obojętnie, albo z uśmiechem. Nigdy. U niego nie ma żadnej ciemności. On nie jest i nie będzie łagodny wobec ciebie z jakiegoś powodu. Tak jak Jezus powiedział, na pewno pamiętać, Jezus powiedział, czemu widzicie dźbło wokół brata, a na belkę nie zwracacie uwagi na belkę, która jest w waszym oku? Czemu tak robimy? Czy to jest tylko wyjątek? Czy to był jakiś dziwny człowiek, do którego Jezus mówił? On mówił do nas! Jesteśmy naprawdę zawsze łagodni dla siebie. Ktoś robi coś złego, a potępiamy. I obgadujemy. My robimy, a wiesz. To jest nasza jakby słabość, nasz grzech. Bóg nie jest tak. Bóg nie będzie łagodny wobec ciebie. Bóg nie może być przekupiony. I zanim powiesz, ja też nie mogę, zastanów się. Mówi się po to, że każdy ma swoją cenę, prawda? Słyszałem taką anegdotę. Facet mówi do jakiejś dziewczyny, za 10 dolców byś poszła ze mną do hotelu? Jak to możliwe? A on, no może inaczej niż paliłem, za 1 000 000 poszłabyś, tak, oczywiście, a za 10 dolców? Nie, jaką kobietę uważasz, że jestem? Już wiemy, jaką jesteś, tylko teraz damy ocenę. Człowiek ma swoją cenę. I dlatego jest tyle zła na świecie. Miłość do pieniędzy, Pismo Święte mówi, jest korzeniem wszelkiego zła. Ale Bóg nie może być przekupiony. Powie, ja dałem na tatce, dałem na kościół, dałem tyle, pomogłem ludzi, robiłem dużo rzeczy dobrych. To nie robi wrażenia na Boga, na Bogu. Bóg nie może być przekupiony. Nie jest zachwycony religijnością. Jak ty. O, zobacz ten wielki kościół! Zobacz, jakie śpiewo, jakie te wszystkie obrazy, te wszystkie ściany, te złoto, ołtarze, te wszystkie. O, to jest tak fajnie, tak pięknie. Bóg mówi o coś takiego przez proroka Izajasza. Wysłuchaj, jak Bóg reaguje. On mówi tak. Po co mi mnóstwie waszych ofiar? Mówi Pan, jestem syty całopalem baranów i tłuszczu. On mówi, nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę. Waszych nowych świąt nienawidzi moja dusza. Tak Bóg reaguje. Religijność nie robi na Bogu wrażenia. I On sądzi i osądzi sprawiedliwie. Nie jak my. A więc Bóg nie jest tak jak człowiek. Nasz tekst mówi nam, milczałem, Sądziłeś, że jestem do Ciebie podobny. Ale będę Cię napominał i postawię Ci to przed oczy. I tutaj jest ta admonicja poważna od Boga. Admonicja, czyli upomnienie, napomnienie. Słuchaj uważnie. Będę Cię napominał. On powiedział, nie wiem co będzie, ale uważaj. No nie, będę to robić. Nadchodzi sąd Boży. Zdasz Bogu rachunek za siebie. Jezus powiedział, że każdy człowiek zda Bogu rachunek z każdego bezużytecznego słowa. Z każdego. Z każdego czynu i nawet z każdej myśli. To jest, to daje do myślenia. To nie jest taka, jeszcze mówi, taka ewentualność, mówi? Ewentualność. Być może tak, być może nie. To jest los. Zobaczymy. Nie, nie, nie. Gwarancja. Będę Cię napominał. Jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. Ciekawe. Nie ma opcji. Jezus powiedział, wszyscy, co są w grobach, usłyszą Jego głos. To zawiera Ciebie i ateistów, i muzułmanów, i chrześcijan. Wszystkich. Wszyscy usłyszą głos Boga w grobie i powstaną na sąd. To jest poważna admonicja, poważne upomnienie. Ale na końcu Bóg jeszcze mówi nam, bo mówi, będę Cię napominał i postawię Ci to przed oczy. Widzisz? Zobaczysz to wszystko. Staniesz i będziesz obecny na tym sądzie. I postawię Ci to przed oczy. Ale teraz decyzja zalecana. Albo propozycja. Bo chociaż Bóg milczał, tutaj mówi jeszcze, zrozumcie to teraz wy, którzy zapominacie o Bogu, bym was nie rozszarpał, nie byłby nikogo, kto was, by was ocalił. Decyzja zalecana jest, zrozum to. Zrozum, że będzie kiedyś koniec tego wszystkiego, co jest w tym życiu i staniesz przed Bogiem. Zrozum, że nie można przekupić Boga. Zrozum, że religijność nie robi na Niego wrażenia. Zrozum, że potrzebujesz przebaczenia grzechów. Zrozum, że Bóg nie jest podobny do człowieka. Że nie śmieje się z grzechu. A bym was nie rozszarpał. Czyli jest nadzieja, że nie rozszarpie. Jest nadzieja, że ocali ciebie. Jest nadzieja, że możesz być zbawiony. Jest nadzieja, że Bóg da ci łaskę. Teraz Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Jeszcze chcę pokazać wam, jaką decyzję każdy człowiek powinien podjąć. 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma żadnego innego imienia. Nie imię Mahometa, nie Budda, czy Krishna, czy jakiekolwiek inne. Jedno imię. Jezus Chrystus. Syn Boży, który stał się człowiekiem. I wziął na siebie moje i twoje grzechy, cierpiał na krzyżu za nasze grzechy, cierpiał ten gniew Boży z powodu naszego grzechu, aby nas zbawić, aby nas pojednać z Bogiem, aby Bóg ciebie i mnie nie rozszarpał, aby miał na nas łaskę. Jezus cierpiał wszystko dla nas i tylko w Jego imieniu jest zbawienie. Pierwszy list Piotra 1,18. Pierwszy list Piotra 1,18. Wysłuchaj, bo ważniejszej nowiny nie ma od tego. Przepraszam, 3,18. Pierwszy Piotra 3,18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Za kogo umarł Jezus? Za niesprawiedliwych. Aby nas przyprowadzić do Boga. Jezus cierpiał, aby ciebie przyprowadzić do Boga. Abyś był zbawiony, abyś był, miał życie wieczne, abyś miał przebaczenie grzechów. Jezus cierpiał wszystko za ciebie. I jeśli uwierzysz w Niego i w Jego ofiarę, nie w Niego, że On jest taki jak ty i że wszystko będzie okej, okay, bo dałeś na tacy, bo byłeś w kościele, bo modliłeś się, nie. Uwierzysz, że On musiał umrzeć za ciebie i poprosisz Go, On cię zbawi. Bo On umarł, aby przeprowadzić nas do Boga. Musza umrzeć. Dlatego Jan Chrzciciel głosił, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Czyli odwróćcie się od grzechu i wierzcie w to, co uczynił Jezus na krzyżu. Jeszcze jeden fragment. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. I teraz to jest decyzja zalecana. Jaką decyzję powinien człowiek podjąć? 5:20. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Nie mówimy, bądźcie religijni. Nie mówimy, chodźcie do naszego kościoła. My nie mówimy, dajcie nam pieniądze. My nie mówimy, zapiszcie sobie na nasze liście. Nie, mówimy, pojednajcie się z Bogiem. Jak mówi się po to, że na miłość boską, prawda? Bóg tyle miłości miał dla człowieka i Bóg mówi, tylko przyznaj się do grzechu i przyjdź do mnie, poproś mnie, uwierz mojego Syna, a ja cię zbawię na wieki wieków. To jest decyzja jak najbardziej zalecana, bo innej drogi zbawienia nie ma. Jest tylko jedna. Jezus powiedział, ja jestem drogą. Gdzież to mamy? Jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Zrozum to. Zrozum to i uwierz w Ewangelię. Jeśli jesteś już zbawiony, zrozum, pamiętaj, Bóg nie jest podobny do ciebie. On jest o wiele wyższy. Postanów, służ mu do końca życia, jak on będzie chciał. Żyj dla niego tak, jak on chce. Nie szukaj tego, co jest dla ciebie wygodne, tylko jaka jest jego wola. Amen.